Ten podcast został przygotowany w oparciu o audycję Nowa Dekada, nadawaną co 4 tygodnie w soboty na falach internetowego Radia Kapitał. Z podcastu musieliśmy usunąć utwory muzyczne. Odcinków archiwalnych Nowej Dekady w pełnej wersji można posłuchać na podstronie audycji na stronie internetowej www.radiokapital.pl.
10, 9, ignition sequence starts. 6, 5.
Nowa Dekada. Nowa Dekada. Witamy Państwa w kolejnej audycji. Ja nazywam się Michał Dobrzański i działam zdalnie, ale w studio. Jesteśmy znowu w studio, proszę Państwa. Są Marcin Koziej.
Dzień dobry.
I Piotr Osuł.
Dzień dobry.
Nowa Dekada to audycja, w której filozofowie, bo tak się składa, że wszyscy jesteśmy filozofami, biorą na warsztat jakiś wybrany temat, no i dzielą go na tak dużo elementów, jak tylko się da, że pod koniec audycji, jak zwykle, nie do końca wiadomo, jaka jest konkluzja. Taka jest nasza metoda, proszę Państwa. I dzisiaj chcieliśmy zająć się tematem trochę innym niż ostatnie, ale wydaje mi się, że ważnym i to ważnym od lat, czyli ruchem drogowym w Polsce, a przede wszystkim wypadkami drogowymi. Czy też raczej, jak to się często słyszy, jak się jedzie samochodem i słucha jakiegoś radia dla kierowców, wypadeczkami. Otóż jest to często powtarzający się motyw, że ktoś dzwoni do radia i mówi, że no niestety na S8 znowu był wypadeczek, służby już są, no i w związku z tym oczywiście jest duży korek, więc zaleca objechać to jakąś tam drogą, tak? No i tak myślę sobie,
że... A prezenter mówi, dziękówka, to puszczamy teraz następną piosenkę.
No, widzę, Marcinie, że nie słuchasz do końca tego. Nie, mówi, że pamiętajmy noga z gazu, tak? I nie śpieszmy się, tak? Jest apel zawsze do, że tak powiem, do takiej rozsądku kierujących, który chyba tak dużo nie daje z tego, co się orientuje, ponieważ mamy w Polsce z tymi wypadkami ciągle problem. W każdym razie myślę, że w tym słowie, że był wypadeczek, które naprawdę często pada, znaczy nie zmyślam tego, można to usłyszeć, jest już ukryta jakaś taka właśnie trochę diagnoza, tak? No bo korzystamy z tego typu eufemizmów po to, żeby oswoić jakąś sytuację, czy też one też często sygnalizują, że do czegoś się już po prostu przyzwyczailiśmy, tak? Więc te wypadeczki, a wydaje mi się, że w takich komunikatach często umyka fakt, że no, wypadeczek to często jest też po prostu czyjaś śmierć.
Trumienka.
Albo przynajmniej jakaś tragedia. Także może na początek, bo to jak trochę tutaj może fałszywie diagnozuję, chciałem was poprosić o jakieś takie wypowiedzenie się, czy w ogóle myślicie, że to jest rzeczywiście poważny temat, którym trzeba się zająć?
Tak.
Piotr Osuł.
Najkrócej mówiąc, tak. I to jakby widać w samym tym słowie, na które zwróciłeś uwagę. To słowo służy nie tylko do określenia rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, służy też do pewnej banalizacji tej tragedii, która stoi za każdym takim wypadkiem drogowym i jakby takiego odsunięcia od siebie tej tragedii, czyli że to jakoś nie ma związku z tymi wszystkimi kierowcami, którzy stoją w korku, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy budują te autostrady, po których jeżdżą te samochody, to jest jakby jakaś oddzielna sfera. Ten wypadeczek jest gdzie indziej. To jakby nie dzieje się w tej samej przestrzeni mentalnej. Co więcej, to ta banalizacja, jak sądzę, idzie też do pewnego stopnia krok dalej, czyli w pewien sposób naturalizuje te wypadki. Czyli tak jakby one się działy na podobnej zasadzie jak to, że była burza gdzieś i zostało przewrócone jakieś drzewo. Tak? Czyli że to nie ludzie są związani z tym, że do tych wypadków dochodzi, tylko że to jest jakaś część zjawisk prawie że przyrodniczych. Tak? Świat jest urządzony, że w świecie są wypadki, no i trzeba się z tym pogodzić, oswójmy to jakoś, nazwijmy to wypadeczkiem, odsuńmy od siebie. Ja bym wręcz tak daleko szedł, jeżeli chodzi o interpretowanie tego sposobu mówienia o wypadkach drogowych.
No, oczywiście się zgodzę, że należy się zająć. To, co jest tutaj dla mnie ciekawe, no to, że ta kwestia jakiegoś wyparcia się tego, że to jest problem. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak po prostu normalnie się na przykład jeździ, no, albo że generalnie no, trzeba uważać, jak się jest pieszym, albo uwaga z psem, albo z dzieckiem, żeby nie wybiegło na ulicę, no bo to już może być koniec. I dopiero jakiś taki sumaryczny wynik, jakim są statystyki, gdzie się okazuje, że co trzecia osoba pieszy, co trzeci zabity w Europie, to jest w Polsce, mogą skłonić do tego, że hej, to chyba trochę coś się tutaj nie zgadza. Natomiast jest to zdecydowanie problem o naturze ekologicznej, bo wszyscy też w pewnym systemie kierowców działamy. I jako kierowca też mogę powiedzieć, że na początku człowiek zdaje to prawo jazdy, jeździ ostrożnie, a potem musi się wpasować w ruch drogowy. Czyli na przykład jak jedzie dwupasmówką przez Polskę, no to albo jedzie 90 albo mniej za tirem, albo musi jechać już 150 tym lewym pasem, no bo tam co chwila jest jakiś samochód z tyłu, który popycha, żeby jechać jeszcze szybciej.
Zgoda, ja bym tylko to jednak odróżnił ekologię od ojkologii, tak to nazwijmy, tak? Czyli mamy tutaj na myśli pewien
szachmat. Wytłumacz może wszystkim to pojęcie.
Zestaw środowiskowy, tak? Czyli jakby tu nie chodzi tylko o środowisko przyrodnicze i o ekologię rozumianą jako ekosystemy, jako relacje człowieka z naturą i przyrodą. Chodzi o ojkos jako o pewien system interakcji obejmujących też człowieka, jego decyzje, jego interakcje z innymi ludźmi. Tak? I wtedy jakby no, dopiero będziemy w stanie dostrzec, że te wypadeczki dzieją się jednak pod wpływem ludzkich decyzji. Nawet jeśli w każdej konkretnej sytuacji nie jest łatwo określić tę odpowiedzialność, nie jest łatwo wskazać, że to ona na tym konkretnym, tej konkretnej rzeczy polega, na tym konkretnym człowieku spoczywa, to no jednak pewne życie społeczne, w ramach którego zbudowaliśmy takie, a nie inne drogi, stworzyliśmy taki, a nie inny system przemieszczania się, doprowadza do tego, że tych wypadków jest tak dużo i tak dużo ludzi w Polsce umiera, a jednocześnie właśnie z tych statystyk, o których wspominaliśmy wcześniej, wiemy, że można też zrobić to inaczej, tak? Że istnieją państwa na świecie, w których te statystyki wyglądają inaczej, w których do tych wypadków dochodzi nieco rzadziej, czy nawet czasami dochodzi częściej, ale mają mniej tragiczne skutki, ponieważ jak to się mówi, ta infrastruktura jest bardziej wybaczająca w stosunku do ludzkich błędów.
Ja chciałem tutaj podkreślić tylko to, że w kraju, w którym jesteśmy skłonni raczej podkreślać indywidualizm i właśnie to, że wszystko zależy od człowieka, warto tutaj powiedzieć, jak bardzo to jest też system różnych współzależności i to, co też oczywiście wspomniałeś, i z jakichś zależności społecznych, ale też współzależności właśnie z infrastrukturą na przykład.
Mam poczucie, że musimy trochę posprzątać naszą dyskusję, panowie, ponieważ ja zacząłem klasycznym argumentem anegdotycznym. Argumenty anegdotyczne to, że słyszałem coś w radiu, niekoniecznie mają jeszcze jakąś taką siłę, że tak powiem, przekonywania, a nam się cała dyskusja z tego zbudowała, ponieważ jednak zaczęliście już wspominać o jakichś statystykach czy takich twardszych danych, to ja przygotowałem tutaj takie zestawienie dosłownie kilku, bo nie chcę też Państwa i Was zasypywać liczbami, ale kilka rzeczy warto chyba przytoczyć, żeby no, tych z Państwa, którzy są może nieprzekonani słuchając nas, żeby pokazać im, że problem chyba rzeczywiście jest. I to są dane udostępniane przez Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Można to sprawdzić w internecie. Mamy następujące problemy. Po pierwsze, w Polsce zaczęła znowu wzrastać liczba zabitych na drogach. To znaczy w 2019 roku, to jest rok, dla którego dysponujemy już tą liczbą, zabitych na drogach było więcej niż w 2018 roku. To jest bardzo niepokojąca sytuacja, ponieważ to po pierwsze niezgodne jest z, że tak powiem, założeniami wszelkich programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które przyjęto. Po drugie, tendencja była spadkowa przez wiele lat w Polsce, no ale niestety doszło do jakiegoś odwrócenia, więc coś się dzieje, że znowu tych wypadków jest więcej. Od 2015 roku można też powiedzieć, że liczba zabitych na drogach w Polsce na milion mieszkańców, ponieważ tak na ogół się podaje ten wskaźnik, wynosi około 76 osób. W 2019 roku to na przykład było 77 osób zabitych na milion mieszkańców. Teraz dla porównania, ponieważ to oczywiście nic nam nie mówi, tak? Dla porównania, w Szwecji, która ma najlepszy wskaźnik, są to 22 osoby. W Polsce jest to 77, to jest duża różnica. W Niemczech nasz sąsiad, wybrałem Niemcy, bo to blisko i tam są te mityczne autostrady bez ograniczeń prędkości, 37 osób, przypominam, w Polsce 77 osób, a w Czechach 58, czyli ciągle dużo, dużo mniej. Tak? To także sprawia, że koszty wypadków drogowych w Polsce oszacowano dla 2018 roku na 56,6 miliardów złotych. To jest, z tego co udało mi się wyczytać w internecie, więcej niż cały budżet 500+ na rok 2020.
Ale chwilę, to są koszty jakiego rodzaju? To koszty...
To są koszty, koszty naprawy, koszty także leczenia ludzi na przykład, tak? To jest bardzo poważny koszt. No i jeszcze ostatnia już liczba. Zgodnie z badaniami Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2020 roku była ankieta wśród osób prowadzących samochody. 91% ankietowanych twierdzi, że wykonując manewry, prowadząc samochód, zawsze bezbłędnie ocenia sytuację na drodze. Innymi słowy, no przebadani przynajmniej mają bardzo wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach. To zresztą się powtarza w tego typu badaniach. No ale tych wypadków mamy jakoś bardzo dużo. Więc pytanie oczywiście brzmi w takim razie, co jest nie tak? No i tutaj mamy już dwie rzeczy podaliście. Jedna to naturalizacja, którą Piotr przywołał. Czyli jak rozumiem, to taka pułapka psychiczna, że mamy tendencję do patrzenia na wypadki drogowe jako na zdarzenia naturalne, a nie konsekwencje wyborów, świadomych wyborów ludzi. Tak? Druga rzecz, o której powiedział Marcin, to presja społeczna, czyli to, że jeździmy generalnie po drogach tak, jak się jeździ w Polsce. Każdy, kto ma prawo jazdy, na pewno miał to doświadczenie, że na kursie uczono go jeździć 50 na godzinę po mieście, po czym jak tylko zdał i wyjechał, to zaczął jeździć więcej niż 50 na godzinę po mieście, ponieważ po prostu, w cudzysłowie, nie da się jeździć inaczej w Polsce. Tak? Bo wszyscy jeżdżą inaczej niż to 50 na godzinę, czy też na autostradach, czy tam drogach ekspresowych. Nikt też specjalnie 120 na godzinę nie jeździ.
Dzikość serca.
Dzikość serca. Ale powiedzcie mi, czy to nie jest tak, że czasem teza o naturalizacji i teza o presji społecznej się wzajemnie wykluczają? To znaczy, nie można naraz uważać, że to jest naturalne zjawisko i że jest to wynik presji społecznej, czyli jakby świadomych działań ludzi.
Myślę, że to jest dobry moment na piosenkę i jakby dla tych z Państwa, którzy czują dzikość serca, co teraz będzie pieść na ten temat, a wrócimy do Twojego pytania zaraz po piosence.
Nowa dekada.
Witamy Państwa po przerwie i wracając do pytania, poproszę Michała, żeby jeszcze raz je sformułował, żebyśmy mieli jasność.
Chcieliście mnie ocenzurować, bo ja tutaj zadałem trudne pytanie i piosenkę, tak?
Tak, więc no nie chcemy, więc oddajemy Ci głos.
No więc jeszcze raz. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj padły takie dwa twierdzenia. Po pierwsze, że mamy tendencję do takiego traktowania zdarzeń na drodze jak zdarzeń naturalnych, czyli czegoś, co przydarza się z przyczyn losowych, a nie z powodu świadomych wyborów ludzi. No ale z drugiej strony padło też twierdzenie, że w Polsce prowadzimy samochód, jeździmy za szybko i zbyt nierozważnie ze względu na presję społeczną, czyli tak naprawdę właśnie poddajemy się w jakiś taki świadomy sposób temu, jak to funkcjonuje. No więc zadałem pytanie, klasyczne pytanie filozofa, czy to czasem nie jest niespójna narracja na ten temat?
Tak i nie. Ja niestety, jak na moje pierwsze wykształcenie historyczne przystało, muszę się cofnąć w tym celu do wieku XVIII, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie.
Tego się nie spodziewaliśmy, Piotrze. No, prosimy bardzo.
Chodzi o to, że we współczesności ogromną rolę zdobyli mieszkańcy miast, czyli w tamtym języku mieszczanie. I ci mieszczanie jakby właśnie mają ze sobą dokładnie ten problem, o którym powiedziałeś. Czyli że z jednej strony mają pewną tęsknotę za naturą, która to jakby sprawia, że jak jakieś określenie czegoś jako naturalnego wydaje się wartościowe. Także skoro coś jest naturalne, skoro coś następuje samoistnie, no to fajnie, że tak się dzieje, że nie trzeba się tym zajmować i w tym sensie jakby, że wracamy do jakiegoś porządku ogólnego, który właśnie w tej naturze jest zawarty. I to wyraźnie widać w pismach Rousseau i jakby wyraźnie się pojawia wtedy ten motyw natury jako czegoś dobrego, jako pewnego porządku, który miałby nam jakby zapewniać pewne ramy świata w takim, a nie innym kształcie. Jednocześnie mamy daleko idącą indywidualizację, czyli takie poczucie, że każdy jest samodzielny, każdy samodzielnie podejmuje decyzje i do tego zwiększony nacisk społeczny w tym sensie, że zwiększone zależności od innych ludzi. I teraz biorąc te trzy elementy i wracając do ruchu drogowego i do Polski współczesnej. Mamy naturalizację wypadków po to, żeby jakby stwierdzić, że to tak się dzieje i żeby zrzucić odpowiedzialność na to, że to nie ludzie decydują, tylko to się dzieje gdzieś indziej. Jednocześnie mamy narrację o tym, że samochód jest wyrazem indywidualnej wolności i każdy ma prawo za kółkiem robić to, co chce, bo jest właśnie tym podmiotem działającym w świecie i może jeździć tak, jak uważa za stosowne, ponieważ sam ponosi odpowiedzialność jakoby za to jeżdżenie tym samochodem. I te narracje są niespójne, ale jakby tym zwolennikom tych narracji to niespecjalnie przeszkadza. I następnie mamy trzecią sprawę, którą ja bym tutaj łączył trochę z jakimś negowaniem tego nacisku społecznego. Czyli jakby to podkreślanie indywidualności idzie tak daleko, żeby twierdzić, że ci ludzie sami podejmują tę decyzję, żeby jechać te 150 lewym pasem, a nie, że to się dzieje dlatego, że ten ktoś inny jechał przede mną czy za mną z tą prędkością. Czyli że jakby ja nie mogę przyznać przed sobą, że uległem tej presji, bo wtedy bym zanegował swoją indywidualność, więc muszę podkreślić, że to sam ja zdecydowałem o tym, że tak mam się zachowywać na drodze, a nie inaczej. Tak? I stąd, że tutaj bym szukał tej źródeł tej niespójności. Tak? Że to, żeby tę niespójność dostrzec, wymagałoby zaprzeczenia którejś z wartości, które są istotne dla bardzo wielu ludzi w Polsce i oni wolą mieć dysonans poznawczy nierozpoznany i nierozwiązany, niż przyznać, że coś tutaj nie gra.
Znaczy przedstawiasz, że w ogóle no to sięgnięcie bardzo daleko ciekawe, chociaż tak do końca nie wiem, czy niezbędne w naszej dyskusji, ale chciałbym zapytać o coś innego, bo mówisz, że ludzie wolą mieć ten dysonans poznawczy. Czy to jest świadomy wybór? Bo jak ja patrzę na to, co się dzieje na polskich drogach, to mam wrażenie, że właśnie mamy do czynienia raczej z sytuacją właśnie bardzo niewielu świadomych wyborów, a bardzo w bardzo wielu wymiarach sytuacją, która jest wygenerowana przez, że tak powiem, właśnie takie zaniechanie w podejmowaniu decyzji, w świadomym zachowaniu się wobec czegoś, tak? Czyli na czym polega mechanizm poddawania się presji społecznej? Polega na tym, że po prostu wszyscy tak robią, więc ja też tak robię, prawda? Ale nie polega na tym, że ja świadomie decyduję, że teraz oto podejmę decyzję, że poddaję się presji społecznej i tak samo możliwe jest, żebym się jej nie poddał.
Ale nie tylko ta presja. No, ja tu, Piotr, dałeś bardzo kompletną odpowiedź, więc tylko wokół tego twojego trzeciego punktu coś bym może zmienił, że ten paradoks między tym, że mamy presję społeczną albo jakiś stan natury, ja bym tak do tego podszedł, że ta naturalizacja nie jest przyczyną tego, że są wypadki. Naturalizacja jest jakimś sposobem radzenia sobie ze świadomością tego, że są wypadki na poziomie indywidualnym i na poziomie społecznym. I pytanie, co ta historyjka próbuje zakryć, jaką wadę charakteru. Ja bym, a propos tej świadomości, też pytanie, jak bardzo chcemy... Ja nie chcę jako definicję świadomości tu przyjąć, ale ludzie świadomie na przykład palą papierosy albo szkodzą sobie i innym w różne sposoby, doskonale wiedząc, że to jest szkodliwe, ale jednak odpychając tą myśl od siebie. I tak samo można powiedzieć o tej sytuacji. Mamy pewne wady charakteru, śpieszymy się, jesteśmy egoistami, jesteśmy roztargnieni, odpisujemy na SMS-y prowadząc samochód, mimo że wiemy, że nie powinniśmy. No i potem to oczywiście prowadzi do skutków zrealizowania się tych ryzyk. Mamy na to odpowiedź. To wszystko wina pewnego fatum.
Nie zgadzam się z wami dosyć dogłębnie. I jakby myślę, że kolejność jest tutaj bardzo znacząca i trochę odwrotna. To znaczy... To, co powiedziałeś, Marcin, o papierosach, to już jakby przeszliśmy bardzo długą drogę uświadamiania sobie tych skutków, czyli jakby ileś kampanii edukacyjnych, ileś napisów na opakowaniach, ileś jakby pracy nad tym, żeby uświadomić sobie, że palenie papierosów prowadzi do tego, że ma się takie, a nie inne choroby, co prowadzi do śmierci. I jakby w tym sensie możemy mówić, że teraz, jeżeli ktoś pali, to jest to jego świadomą decyzją. Natomiast jeżeli byśmy... To, że będzie miał takie, a nie inne konsekwencje tego palenia. Natomiast jeżeli byśmy się cofnęli kilkadziesiąt lat wstecz...
Ale nie jest. Chodzi mi o też takie doświadczenie, że ludzie, którzy palą, nie mają czegoś takiego, że wyjmują papierosa z paczki i myślą sobie... Tak, to jest kolejny dzień, kiedy podejmuję tę decyzję, będę palić.
Ale to jest jeszcze głębszy problem z samochodami. Z papierosami przeszliśmy pierwsze kroki na tej drodze do uświadomienia sobie konsekwencji tych działań. I to jest powszechną wiedzą, jakie konsekwencje mają papierosy. Natomiast jak pokazuje to słowo wypadeczek i jak pokazuje wiele wypowiedzi polityków w Polsce i jakby wiele dyskusji wokół na przykład pierwszeństwa pieszych, nie jesteśmy jeszcze z samochodami na tym etapie, czyli jakby ta naturalizacja jest głębiej i to się presji społecznej, o której mówiliście, jest tak mocno zinternalizowane, że ludzie nie muszą się mierzyć tym sposobem z dysonansem poznawczym, bo go nie muszą mieć. Oni mają poczucie, że oni sami podejmują decyzję, że będą jeździli z tą prędkością nierzadko, bo nawet nie zdają sobie sprawy z tej całej kwestii otoczenia, które wpływa na nich w ten, a nie inny sposób, żeby takie decyzje podejmowali. Tak? I zaprzeczają temu. Tym bardziej, że tego z perspektywy pojedynczego kierowcy no, nie widać aż tak wyraźnie, tak? Czy jakby jeżeli ja jadę po drodze i mam samochód i czuję się dobrze za jego kierownicą, słoneczko świeci, nie ma korka i tak dalej, to ja odczuwam przyjemność z tej jazdy i nie muszę jakby zastanawiać się nad tym, z jakich warunków społecznych to wynika, że ja się tutaj znajduję, bo ja się czuję dobrze z tym, co robię.
I co więcej, nie chcesz myśleć, że masz w rękach narzędzie, którym kogoś możesz rozjechać.
Nie chcę, tak. I co więcej, mam reklamy i mam polityków, którzy mi powiedzą, że nie mam takiego narzędzia, że to jest wszystko, że wszystko jest dobrze, że tutaj nie ma nic złego. Natomiast z papierosami już się tak nie da zrobić. Przez jakiś czas się tak dawało zrobić i wtedy ten odsetek osób palących był wyższy i jakby to się mocniej działało w stronę palenia i to wszystko wyglądało inaczej. No teraz mamy ten komunikat dużo jaśniej jakby wyrażony, że są pewne negatywne skutki tego, że będziemy palić i trochę trudniej jakby utrzymać tę spójność naturalności i jakby indywidualnej decyzji. Natomiast w przypadku samochodów jest jeszcze cały czas to łatwiejsze. Tak? Ja mogę mieć poczucie, że przecież ja nie chcę nikogo zabić, przecież ja nie chcę nikomu zrobić nic złego w momencie, kiedy jadę tym samochodem, więc to jacyś ekoszumowie mnie się czepiają teraz, że ja tutaj jakoby robię coś złego, a przecież wcale nic złego nie robię.
No, zastanawiam się, czy twoja narracja jest pełna. Myślę, że jest też bardzo wiele osób, które prowadzą samochód, mają świadomość, że w gruncie rzeczy powinny robić to inaczej, no ale po prostu jest jak jest, jeździ się w Polsce jak się jeździ i nic z tym specjalnie nie daje się zrobić, tak? No bo nikt nie chce być tym, który zachowuje się inaczej niż wszyscy inni, prawda? No to wystarczy sobie zrobić eksperyment kiedyś, nie wiem, będąc w trasie przejechać przez miejscowość rzeczywiście 50 na godzinę, żeby zobaczyć jakby jak nieprzyjemne jest to wrażenie, tak? Jak wszyscy na drodze wyprzedzają, trąbią, może nie trąbią, ale wyprzedzają i generalnie wywierają jakąś poważną presję. Chciałbym jednak tutaj w ogóle zwrócić uwagę na coś, co mnie zaintrygowało w waszych wypowiedziach i wydaje mi się, że jest czymś, co często w tych dyskusjach, no, w które już weszliśmy teraz pełną gębą, czyli dyskusjach o wypadkach w Polsce, jakoś umyka. Jest mianowicie to, że w gruncie rzeczy ten ruch drogowy, który wydaje się jakimś takim zagadnieniem inżyniersko-technicznym, tak, jest w rzeczywistości wymiarem życia społecznego, które jakby bardzo mocno też wymaga analizy psychologicznej, którą tutaj każdy z nas w jakiś sposób zaoferował, a nawet etycznej, Marcinie. Ty w ogóle mówiłeś, właśnie zacząłeś mówić o wadach charakteru, co mi się wydało bardzo, bardzo ciekawe, tak? Że jakby odwoływałeś się do tego, że kierowcy nie wszyscy są w takim klasycznym znaczeniu tego słowa, nie mają tej cnoty na przykład powściągania siebie samego, tak? Czy jakiejś takiej dalekowzroczności i przewidywania konsekwencji swoich czynów w teorii i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe w ogóle w tym zagadnieniu. No i oczywiście ta kolejna rzecz, o którą chyba musimy zapytać, czy musi być tak, jak jest, tak? No bo przywołałem na początku te dane, z których wyszło, no, że w Polsce jest zdecydowanie gorzej, tak? Znaczy, będąc mieszkańcem Polski, ma się dużo większe szanse, że stanie się człowiek ofiarą wypadku drogowego. Czy ze względu na to, że sam będzie prowadził samochód, czy ze względu na to, że będzie po prostu szedł gdzieś w pobliżu przejeżdżających samochodów, no szanse są dużo wyższe niż w innych krajach, więc no, pytanie oczywiście będzie brzmiało, skąd to się bierze i czy możemy coś zrobić. No też, jak powiedziałem, ta liczba wypadków ostatnio znowu nam zaczęła wzrastać, a już nam jakoś tam spadała, więc no, czy to jest jak pogoda, czy tutaj jednak państwo ma jakąś możliwość działania czy możemy coś zrobić, żeby było... Znaczy,
jeszcze jak robimy przegląd tych przyczyn, to może dorzućmy jakąś taką magię motoryzacji, bo chyba nie możemy tego pominąć. Tak sobie teraz pomyślałem, w sumie to jest absurdalne, jak wiele różnych urządzeń mechanicznych jest obostrzonych różnymi systemami bezpieczeństwa, że mamy schody ruchome i tam jest taki czerwony przycisk, że jakby ktoś się zaciął, to każda osoba może wcisnąć i natychmiast zatrzymać to urządzenie. W ogóle obsługa różnych dużych mechanicznych urządzeń wymaga dobrego przetrenowania, kwalifikacji i chyba samochód jest jedynym takim narzędziem, które właściwie dosyć mało jest obostrzone, no bo w sumie na przykład nie ma, tak jak tiry mają tachometry, które ograniczały ich prędkość do 90 na godzinę, no to samochody osobowe nie mają czegoś takiego, chociaż to rozwiązanie jest technicznie możliwe, podejrzewam, że nie jest bardzo drogie na przykład i tak dalej. Trzeba oczywiście zrobić ten papier, prawo jazdy, ale potem w pewnym sensie dostajemy urządzenie mechaniczne, które no możemy porównać w sumie z wózkiem widłowym, jeśli chodzi o jego siłę rażenia albo właśnie z czymś tego rodzaju. I to jest absolutnie w jakiejś takiej sferze chronionej pewnej wolności. Więc jakaś jest magia właśnie motoryzacji, która sprawia, że jest to jakiś fetysz też społeczny.
I może znowu wykorzystajmy ten moment na przemyślenie przez Państwa tego pytania, a wrócimy do niego po przerwie. Puśćmy kolejną piosenkę, może te Killer Cars, które...
Killer Cars, no dobra.
Żeby było w temacie. Było w temacie, tak.
Nowa dekada.
Witamy Państwa po piosence. Przed piosenką zaczęliśmy mówić o fenomenie samochodu jako pewnego wyznacznika indywidualnej wolności i pewnego narzędzia, którym możemy się wedle uznania posługiwać po zdobyciu prawa jazdy.
Niech padnie słowo fetysz, bo to było dobre słowo i tak. Trzeba go użyć. Ja tutaj jestem po stronie Marcina.
Tak, czyli fetyszu samochodu. I jednocześnie tego, co zrobić z tą ilością wypadków, co zrobić z tą sytuacją, którą mamy w Polsce i z tymi zagrożeniami, które się z tym łączą. Zanim przejdziemy do tego drugiego, rozwijmy może to pierwsze. Co mamy tutaj na myśli przez fetysz samochodu? Czy jakby w jakim sensie ten samochód jest symbolem, czy jest jakimś podstawieniem czegoś pod coś, co on nam zastępuje, czy jaką rolę społeczną odgrywa i w jakim sensie możemy mówić, że jest fetyszem?
No chyba tradycyjnym skojarzeniem z samochodem i to starczy zapytać rodziców swoich. To jest wolność, tak? Znaczy, że samochód jest tym urządzeniem technicznym, które przyniosło ludziom poczucie wolności, jeśli chodzi o ich możliwość przemieszczania się. I to jest, jak sądzę, taki w ogóle ośrodkowy element tej całej dyskusji dotyczącej samochodów, że ci, którzy starają się bronić, że tak powiem, przed różnymi zmianami w zarządzaniu ruchem drogowym, bardzo często powołują się na pojęcie wolności i przedstawiają to jako coś, wszelkie ograniczenia prędkości, pełniejszy monitoring prędkości i tak dalej, przedstawiają jako ograniczanie wolności właśnie. Wolności jako pewnej czegoś, co przysługuje w ogóle człowiekowi z definicji, tak? Natomiast no, ta druga strona konfliktu przedstawia też wartość etyczną, czyli bezpieczeństwo, tak? No i to jest zderzenie tych dwóch pojęć, albo wolność, albo bezpieczeństwo, tak? No i teraz oczywiście pytanie jest, czy można to jakoś obejść, czy to nie jest czasem realny konflikt etyczny.
To jest ciekawe.
To po pierwsze, więc dlatego samochód jest totemem wolności. Myślę, że to można powiedzieć, ale będzie to prawdziwe to dla dużej części społeczeństwa, tak?
Czy to nie jest w ogóle taka gradacja, bo sobie pomyślałem, że w sumie rowerzyści mogliby sobie też powiedzieć, że rower daje wolność i że to jest super, że mogę w każdej chwili, jak jestem w mieście, wsiąść na rower i nie muszę czekać na autobus i gdzieś tam sobie mogę dojechać. Tylko, że pewnie ludzie, kierowcy powiedzą, że bardziej im wolność daje samochód. Może to jest taka gradacja. No, piesi też chodzi im o pewną wolność ich poruszania się. Na przykład to, czego możemy doświadczyć w niektórych krajach zachodniej Europy, czyli że po prostu możemy też wejść na czerwonym albo w ogóle nie na pasach, na jezdnie i to jest totalnie okej i samochody uważają na takich pieszych i stają i nie trąbią i pozwalają po prostu przejść. To też jest rodzaj pewnej wolności, więc może mamy tutaj taką gradację sposobów bycia, może nie bytów, ale sposobów bycia, że jesteś pieszym, potem jesteś rowerzystą, a potem jesteś kierowcą samochodu, no potem mógłbyś ewentualnie mieć odrzutowiec prywatny i masz coraz więcej wolności, więc im większy ten samochód, taki właśnie można pomyśleć popularny teraz SUV, czyli jakieś połączenie w ogóle dziwne samochodu osobowego i jeepa, im większe to...
I czołgu,
to tym masz więcej tej wolności. Proszę. Jesteś bardziej pełny. No. Zderzenie z tobą jest dla ciebie coraz mniej szkodliwe, ale coraz bardziej niebezpieczne dla kogoś innego.
Ja to zawsze, jak widzę takiego słowa, to mi się jeszcze bardziej kojarzy ze skrzyżowaniem właśnie statku kosmicznego z czołgiem. Ale to na marginesie. Wracając do tych waszych wypowiedzi i próbując je jakoś połączyć, to myślę, że tutaj szedłbym tropem wyznaczonym przez Marcina, czyli że to przeciwstawienie bezpieczeństwa i wolności jest fałszywe po prostu i musimy jakby inaczej przedefiniować tę dyskusję, że jakby pytanie nie jest o to, ile wolności, ile bezpieczeństwa, pytanie jest o to, czyje bezpieczeństwo i czyja wolność. Bo w momencie, kiedy są reklamy owych SUV-ów, o których wspominaliśmy, to one nie tylko podkreślać będą wolność, ale też będą podkreślały bezpieczeństwo kierowcy tego samochodu. Skoda. Ponieważ to jest jakby bezpieczniejszy ten. To, że w starciu z takim samochodem, czyli w sytuacji dojścia do wypadku, szanse na przeżycie pieszego spadają około 30% w porównaniu z samochodami, które mają niżej punkt ciężkości, niżej zawieszenie, ponieważ jest inny sposób uderzania tego samochodu pieszego. To już oczywiście w reklamach SUV-ów się nie pojawia. Tak? I tym sposobem mamy tutaj taką sytuację, że chodzi o wolność i bezpieczeństwo osób patrzących na świat zza kierownicy swoich pojazdów, a nie chodzi o wolność i bezpieczeństwo tych, którzy za tym kółkiem nie siedzą. I w momencie, kiedy ktoś podnosi ten argument, no to pojawiają się z kolei odpowiedzi agresywne, że to się proszę wyprowadzić na wieś, albo to proszę jakby kupić sobie ten samochód, skoro tak mi przeszkadza to, że ta wolność i bezpieczeństwo moja jest traktowane inaczej niż wolność i bezpieczeństwo kierowców.
Ale to kto się ma przeprowadzić na wieś, przepraszam, bo to nie zrozumiałem.
Krytyk
tej sytuacji.
Krytyk czego? Samochodów.
Wolności, tylko, że tam jest bezpieczeństwa w samochodzie.
Ludzie też się jeżdżą niebezpiecznie.
No cóż, więc jakby tutaj te dwie wartości mam poczucie, że działają jakby inaczej, że nie należy ich przeciwstawiać, tylko jakby pytanie jest o to, jakie proporcje i których podmiotów będą te wartości dotyczyły. Co byście powiedzieli na takie przeformułowanie?
Jest to przeformułowanie fajne, a jeszcze na dodatek przyszło mi do głowy jedno zagrożenie, które akurat może dotykać kierowców, o którym w sumie się chyba też nie mówi. I nie wiem też, na ile to zagrożenie jest realne, bo też nie mam ani doświadczenia, mianowicie trauma związana z tym, że się kogoś zabije. Ja przyznam, że nigdy nie spowodowałem wypadku, ani nikt z moich jakby bliskich, znajomych nikogo na przykład nie potrącił nawet, tak się składa. I nie wiem, jak bardzo się to przeżywa, ale wydaje mi się, że to musi się jakoś przeżywać. I to jest zagrożenie bezpieczeństwa kierowców właśnie. Może to jest coś, o czym warto byłoby częściej uprzytamniać, przypominać.
Chyba się nie...
No, Piotrze, widzę, że się zaraz będzie kaskadowa wypowiedź, także prosimy bardzo.
Nie zgodzę się. No, jakby mając pełen szacunek do traum różnych, które możemy przeżywać, to jednak sytuacja bycia zabitym, a sytuacja przeżywania tego, że się kogoś zabiło, no, to są rzeczy trochę niewspółmierne, nieporównywalne.
Tak, z pewnością.
I tutaj jakby no, można na to zwracać uwagę, ale to kolejnym jakby kroku już, jakby zastanawiania się nad bardziej zniuansowanymi ocenami. No a byliśmy jeszcze przy tej wolności i przy bezpieczeństwie. Tak jakby ja bym się cofał jeszcze tam i zwracał uwagę, że to napięcie, o którym wspomniałeś, Michale, jest też czasami wykorzystywane niejako do naturalizowania tej sytuacji w ruchu drogowym. I znowu bym wrócił do historycznych przykładów, jeżeli mogę. Mogę?
No, prosimy bardzo.
Więc jaka koncepcja wolności się za tym kryje? Bo wolność, jak wiemy, też nie jest pojęciem, które jest jednoznaczne, które by zawsze było tak, tak samo rozumiane. I ta koncepcja wolności, która stoi za prosamochodowym, tak to nazwijmy w skrócie, nastawieniem, to jest koncepcja wolności Hobbesa, czyli że wolność polega na tym, żeby nie być ograniczonym. Wszystkie ograniczenia są rozumiane jako atak na wolność, ponieważ wolnością jest ta właśnie możliwość bycia nieograniczonym. Co więcej, Hobbes posługuje się wręcz metaforą wody, że woda jest wtedy wolna, kiedy jakby swobodnie może spływać właśnie wedle własnego uznania i nie jest ograniczona żadnymi tamami czy przeszkodami. I mam czasami poczucie, że w przypadku ruchu drogowego jest tutaj też pewna tęsknota za tego rodzaju wolnością, czyli żeby nie było korków, żeby nie było ograniczeń, żeby było jak w reklamie, że ja wsiadam do samochodu, z nikim nie muszę wchodzić w kontakt, nikt nie przeszkadza mojemu przemieszczaniu się, z dużą prędkością poruszam się z punktu A do punktu B. I jakby na dodatek odczuwam przyjemność prowadzenia samochodu.
Ale można by tu bronić Hobbesa, bo jednak on właśnie mówił, odnosząc się do przemocy, że no nigdy nie wiadomo, kto mnie napadnie i mogę sobie wziąć paru przyjaciół, żeby wspólnie się bronić, ale ktoś inny może zmontować większą grupę i ostatecznie decydujemy się na tą umowę społeczną, żeby oddać właśnie przemoc w ręce Lewiatana. To tak samo tutaj z samochodami, że wszyscy, nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś mi wjedzie w drzwi, więc muszę mieć coraz większy samochód, ale ktoś może jeszcze większego SUV-a sobie kupić i wtedy mnie zgniecie. No i ostatecznie powinno to właśnie kulminować w umowie społecznej prawa drogowego, tak? I oddaniu właśnie tych kilometrów na godzinę wszechwładnemu ograniczeniu.
Ale nie doszliśmy do tego etapu. Czy jesteśmy raczej bardziej w stanie natury niż w stanie Lewiatana już na drodze. I tak jak mówisz, no, większy samochód oznacza większe bezpieczeństwo. Może nie jest jeszcze tak, jak w niektórych krajach świata, że im większy mam samochód, tym bardziej mam pierwszeństwo na drodze. Ale już w momencie, kiedy ktoś rozjedzie pieszego, to już pojawia się czasami ten argument, że to, jakby to zróżnicowanie, że trzeba było uważać, skoro nie miało się na wyposażeniu tego samochodu. I to, co widzimy też w statystykach, że odpowiedzialność za wypadki drogowe zmienia się w zależności od tego, co się z tym pieszym stało. I w momencie, kiedy pieszy zostaje ranny i może jeszcze jakoś wyrażać swój punkt widzenia na to, jak doszło do wypadku, to ta odpowiedzialność się kształtuje inaczej. W momencie, kiedy pieszy zostaje zabity, to zostaje dużo częściej obarczony odpowiedzialnością za to, że to przez niego doszło do tego wypadku. I teraz jakby jest taka obawa, że tutaj no, po prostu milczący nie mają racji, tak? I skoro ten pieszy nie jest w stanie się bronić, no to i policja, i kierowca, i my wszyscy w pewnym sensie mamy taką możliwość zrzucenia tej winy na tego słabszego, który już nie będzie protestował. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze jest ten głos innej perspektywy, no to się okazuje, że te statystyki wyglądają inaczej. No i jak ja się pierwszy raz o tym dowiedziałem, to byłem przerażony, no bo to jakby znaczy, że właśnie ta naturalizacja idzie jeszcze krok dalej. Ona nie dotyczy tylko naszego zachowania na drodze. Ona też dotyczy odpowiedzialności za wypadek i tego, że ten odpowiedzialność za wypadek łatwiej jest przerzucić na tego kogoś, kogo nie ma już na świecie i nie jest w stanie się bronić.
I jeszcze by, wracając do tego, do tej fetyszyzacji, jeszcze jedna taka myśl, właściwie pytanie, po co się produkuje szybkie samochody, jeżeli nie można nimi nigdzie jeździć? Jeżeli na najszybszej drodze w Polsce możemy jechać 150, a mamy samochody, które jeżdżą szybciej, po co się je produkuje? Bo zwykli ludzie nie mogą na przykład strzelać z broni, ale trzeba ją produkować, żeby żołnierze mogli strzelać, tak? Jakby po co się produkuje w ogóle taki produkt?
Tak, to jest moje, ja bardzo lubię to pytanie, w sensie też już je sobie zadałem. Tak, i myślę, że ono pokazuje właśnie, że no, w pewnym sensie w którymś momencie rynek motoryzacyjny poszedł trochę na manowce w swoim marketingu, no bo teraz niewątpliwie jakby jedną z cech samochodu, która decyduje o jego zakupie, jest właśnie to, jak szybko przyspiesza i jak szybko może jechać, mimo że jakby no, warunki prawne są takie, że zasadniczo nie powinien nawet tyle jechać, ile mógłby. Tak?
Warunki prawne. No. Obowiązują przepisy, które dopuszczają jeżdżenie 10 km szybciej niż ograniczenie.
No
prędkości.
Tak, no, czyli i tak samochód, który możesz jechać 200 na godzinę, jest jakby, nie możesz nim jeździć.
Nie, znaczy, ale nie, jakby...
Teoretycznie nie powinieneś jakby móc mieć go gdzie wykorzystać, chyba że pojedziesz do Niemiec na jedną z tych autostrad, gdzie jeszcze nie ma ograniczenia prędkości.
Nie, tak? O to mi chodzi. Nawet te osoby, które stanowią ograniczenia prędkości i stanowią prawo, patrzą na rzeczywistość z punktu widzenia kogoś, kto ten samochód prowadzi. I w tym sensie jakby mówią, no my tu postawimy ograniczenie prędkości, ono będzie trochę zaniżone, jedźcie 20 km szybciej, ponieważ 10 km to was nie będziemy ścigać, no i później jeszcze jest 10 km jakiejś niepewności radarowej, więc jakby jak dopóki jedziecie 70, to nie ma sprawy. I myślę, że tutaj i z tymi prędkościami, o których powiedzieliście, z tych samochodów, które mogą jeździć szybciej niż ograniczenia prędkości i generalnie z samymi ograniczeniami prędkości, jest pewien problem niedocenienia samej tej szybkości. To znaczy niedocenienia konsekwencji tego, że im szybciej jedziemy, tym dłuższa będzie droga hamowania, tym gorsze będą konsekwencje dla ofiar, tym trudniej też naszemu aparatowi poznawczemu nadążyć za tym, co się dzieje na drodze. I spróbuję tę moją wypowiedź przerobić na pytanie, ale zaraz po piosence.
Tak, teraz będzie piosenka o samochodzie, który jest bezpiecznym samochodem, bo nie ma w nim benzyny. To jest samochód, którym nie może zdarzyć nic złego, dzieje się natomiast coś dobrego.
Nowa dekada.
Witamy Państwa po przerwie i chciałbym jakby zrobić takie płynne przejście, którego mi się nie udało zrobić przed przerwą, od tego tematu fetyszu samochodu do sposobu patrzenia na świat z perspektywy osoby w tym samochodzie się znajdującej. I w kontekście takich dyskusji pojawia się z mojej perspektywy interesujący argument, że nasze zdolności poznawcze jako ludzi wręcz nie są przygotowane do tego, żeby z takimi prędkościami się poruszać. Nasze pole widzenia jakby i ostrość widzenia jest raczej na wprost. W momencie, kiedy są pewne rzeczy po bokach, to widzimy je mniej wyraźnie. W momencie, kiedy coś się dzieje, potrzebujemy chwili, żeby zareagować. Im większa prędkość, tym więcej metrów przebędziemy w kierunku zagrożenia, które mogą decydować o czyimś życiu i czyjejś śmierci. No i po prostu przez większość historii swojego gatunku człowiek poruszał się z zupełnie innymi prędkościami niż te, które stały mu się dostępne za pośrednictwem urządzeń, które wymyślił. Jak to widzicie, jak to wpływa na tę całą naszą dyskusję o wypadkach i o fetyszu samochodu?
Znaczy to, że człowiek jest niedostosowany do tego, żeby poruszać się z taką prędkością, z jaką porusza się zazwyczaj samochód. Znaczy ja myślę, że to jest czynnik, który trzeba uwzględnić, ale też nie można w nim popaść w przesadę, tak? No bo jakby ludzie kierują samolotami, ludzie kierują pociągami. W innych krajach ludzie też jeżdżą ze znacznymi prędkościami, a wypadków jest dużo mniej. Także no oczywiście jest to jakiś czynnik, który można jakby wymienić jako jeden z czynników, dlaczego generalnie trzeba z pewną ostrożnością podchodzić do zagadnienia kierowania pojazdem, tak? Ale nie jest to czynnik, który, no bo nie wiem, jaki z tego można by wyciągnąć wniosek, że generalnie to był błąd, że daliśmy ludziom samochody, czy że ludzie sami sobie dali samochody, no bo te samochody ich teraz zabijają. No i trzeba od tego odejść i i przepraszam, że trywializuję, ale no, jeździć tym przysłowiowym rowerem, a najlepiej chodzić pieszo, tak? Bo z rowerzystami już...
Bo chyba o tym trzeba dyskutować no, w takiej szerszej perspektywie, że chodzi o to, że...
Ale to chyba nie o to chodzi. To znaczy jakby jasne, że poznawczo nie jesteśmy może do końca przygotowani, szczególnie... Ale tego też można uczyć, tak? No teraz nawet widzę jakieś próby nieśmiałe, ale jednak, żeby na przykład uregulować to zagadnienie odległości pojazdu od poprzedzającego pojazdu, no, szczególnie na drogach szybkiego ruchu, co przecież jest bezpośrednio z tym związane, tak? Czyli można temu przeciwdziałać jakimś zestawem reguł, do których ludzie się mieliby stosować, a jakby się nie stosowali, to by egzekwowano to wtedy wobec nich, tak? Ale to wydaje mi się, że tutaj jest jakby to przejście do najistotniejszego problemu, mianowicie, że w pewnym sensie no, mam wrażenie czasami, że instytucje państwa polskiego po prostu już dawno temu się poddały i nie próbują w ogóle regulować tego, co się dzieje. I w tym sensie, jak mówiliśmy o hopsie, tak? Jeszcze tylko skończę, jak mówiliśmy o tym hopsie, tak? Że Piotrek powiedział dobrze, że nie jesteśmy jeszcze na etapie w ogóle jakby państwa, tylko stanu natury w ruchu drogowym, mianowicie, że teoretycznie udajemy przed sobą, że istnieją przepisy. Część z nich rzeczywiście jakby się przyjęła, no ale część się z nich nie przyjęła. No jednym z tych wymiarów jest jeżdżenie zgodnie z tym, co jest napisane na znaku, jeśli chodzi o ograniczenie prędkości. To jest przepis, który to jest jakby rozwiązanie prawne, które w Polsce się po prostu nie przyjęło, jakby kulturowo jest niezaakceptowane przez społeczeństwo i wydaje mi się wręcz, że można powiedzieć, że instytucje państwa polskiego przyjęły do wiadomości ten stan rzeczy. I tutaj jest jakby... Tu widzę bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, którego chyba nie rozwiążemy, bo jest ono naprawdę gigantyczne. Jak to zmienić, jeżeli mamy do czynienia jakby z problemem, który jest tak jakby obecny na wszystkich poziomach funkcjonowania społeczeństwa i państwa, tak?
Ja się zgadzam z tym, że ludzki umysł jest w stanie się dostosować do obsługi różnych urządzeń i to, nie wiem, widać też po elektronice, po pokoleniach pojawia się jakieś nowe medium i ten mózg jest elastyczny. Wydaje mi się, że ten argument o jakimś powrocie do natury czy jakiejś nienaturalności samochodów z jednej strony wyrasta z tego, że ogólnie lepiej się żyje, jeżeli nie trzeba dużo jeździć, czyli właśnie jak są jakieś bardziej lokalne miasteczka, czy miasta, które są tak zbudowane, że można gdzieś dojść pieszo, gdzie nie trzeba właśnie w ogóle korzystać z tego samochodu w takim wymiarze, że na przykład trzeba jechać daleko, więc dlatego trzeba przycisnąć. A druga kwestia, więc taki bardziej właśnie ogólnożyciowy, środowiskowy argument, że takie środowisko bez samochodu, bez szybkiego samochodu byłoby lepsze dla człowieka. A drugi argument to ten ciekawy dotyczący percepcji, że tak łatwo jest percepcję ludzką zmylić. I tutaj w magazynie Kontakt właśnie spodobał mi się przykład tego, że jak się jedzie go-kartem, to jest poczucie niesamowicie wielkiej prędkości, a jest to tam jakieś 40 km na godzinę. Ale jedziemy w tym bardzo małym pojeździe, w dużej przestrzeni i mamy dużo tego miejsca, które po prostu przemierzamy. Tak? Wydaje nam się, że po prostu pędzimy z ogromną szybkością. I też no, wynikają z tego te infrastrukturalne rozwiązania, które mają na celu tą percepcję w dobrym kierunku pokierować, tak, żeby właśnie spowolnić ruch na przykład.
No, ale to chyba trzeba tutaj trochę naszych słuchaczy wprowadzić, bo mówisz o tym wywiadzie z magazynu Kontakt, w którym, jeśli dobrze pamiętam, urzędnik odpowiedzialny za organizację ruchu w mieście Jaworzno,
tak,
które słynie w Polsce z tego, że wdrożyło właśnie różne rozwiązania inżynieryjne, które sprawiły, inżynieryjne, znaczy w zakresie projektowania dróg, projektuje drogi w ten sposób, że znacząco spadła tam liczba wypadków, tak? Jakby na to się powołujesz. I niewątpliwie, nie wiem, ja nigdy nie byłem w Jaworznie, ale niewątpliwie przykład tego miasta i w ogóle jakby przykład też wielu innych miast, tylko nie w Polsce, pokazuje, że można wpływać na zachowania kierowców przy pomocy różnych rozwiązań, tak? Czy to będą rozwiązania właśnie w zakresie, jak się projektuje ulice, czy to będą rozwiązania w zakresie, jak często można spotkać kontrolę drogową, czy to będą rozwiązania w zakresie, czy fotoradary są poprzedzone znakiem drogowym informującym o tym, pomalowane na jaskrawo żółto, jak w Polsce, czy też fotoradary są zupełnie niewidoczne i nigdy nie wiadomo, czy akurat w jakimś miejscu fotoradar stoi, czy nie. Tak, to są wszystko bardzo różne czynniki, które kształtują jakieś zachowania użytkowników i w tym też chyba tkwi jakiś klucz do rozwiązania tego problemu. Natomiast niezmiennie można odnieść, ja niezmiennie odnoszę wrażenie, że państwo polskie skapitulowało przed tym. W sensie ono jakby nie chce mocą swoich instytucji przyjąć do wiadomości, że te rzeczy mogłyby zadziałać, gdyby zacząć je wdrażać. Tak? No i tutaj oczywiście pytanie brzmi po pierwsze, dlaczego? Dlaczego? Czy to dlatego, że ludzie, którzy się tym zajmują, się w ogóle tym nie interesują? No myślę, że to jest zbyt ryzykowna teza. Tak? To znaczy pewnie tak nie jest. Pewnie jest jakiś szereg innych czynników, a jednym z nich jest być może, no właśnie, nie wiem jak to nazwać, ogólne przyzwyczajenie społeczeństwa do tego, że się jeździ tak, jak się jeździ i że wypadki są, tak? I w związku z tym, no powiedzmy tak, że jako społeczeństwo nie mamy w ogóle tak jasnej percepcji, że mamy tak wielki problem. Mamy gdzieś te liczby i tak dalej, ale nie czujemy się w naszej codzienności jakoś tak radykalnie tym zagrożeni. Albo zinternalizowaliśmy to zagrożenie, że przyzwyczailiśmy się po prostu do tego, że na jezdnię się nie wchodzi bez poczucia jakiegoś tam zagrożenia, tak? Niektórzy z nas nawet powiedzą, że to dobrze, bo inaczej by było jeszcze więcej wypadków, tak? Ale jakby ta groza tego ruchu drogowego, po prostu przyzwyczailiśmy się do niej. No i pytanie oczywiście niezmiennie, jak to rozbić, tak? Jak sprawić, żeby było lepiej niż jest. No bo pozostają te twarde dane, po prostu nawzajem siebie zabijamy w dużo większym stopniu niż inne społeczeństwa, do których aspirujemy przecież, prawda?
Ja bym tutaj szedł dwutorowo chyba w odpowiedzi na tę zgrozę tych wypadków. I mam poczucie, że te dwa tory są niezbędne z tego powodu, że często rozmowa właśnie dotyczy dwóch poziomów i na dwóch różnych poziomach się odbywa, a one się ze sobą łączą. Te dwa poziomy, które mam na myśli, to jest jakby doświadczenie indywidualne i rozwiązania systemowe. I często jakby z punktu widzenia obrońców aktualnych rozwiązań inżynieryjnych słyszymy, że oni właśnie, tak jak mówiłeś, Michale, jeżdżą bezpiecznie, zachowują ostrożność, wszystko widzą, wszystkim sobie radzą, więc to jakoś nie wiadomo, z czego to się bierze, że dochodzi do jakichś wypadków, bo przecież oni są dobrymi kierowcami.
Jest to statystyka, w sensie ponad 90% kierowców uważa, że są świetnymi kierowcami. No jakby...
Tak. I to jest jakby jedna strona, a z drugiej strony pojawiają się czasami argumenty, że mamy problem, ponieważ jest tyle i tyle wypadków. I jakby tym sposobem rozmawiamy na dwóch różnych poziomach. I ja nie chcę przekonywać wszystkich kierowców, że sobie nie radzą, czy jakby mam poczucie, że niepotrzebnie chcemy jakby rozwiązywać te dwa problemy w ten sposób, że będziemy jakoś zmieniać świadomość tych kierowców i dopiero jak się ta świadomość kierowców zmieni, to wtedy zaczniemy coś organizować inaczej społecznie, bo musimy mieć poparcie tych kierowców do tego, żeby wprowadzić pewne zmiany. I mam wrażenie, że to jest też jedna z przyczyn tego, że się tak trudno wprowadza jakieś zmiany, że jest dosyć silne poczucie wśród polityków, że to by były zmiany, które byłyby niepopularne, które nie byłyby akceptowane społecznie, które też dlatego by się nie sprawdziły, że ludzie by to jakoś kontestowali, ignorowali, atakowali i że dlatego nie możemy sobie na to pozwolić, że i tak się tym nikt nie przejmie, że jakby państwo nie poradzi sobie z wyegzekwowaniem tych nowych przepisów, czy jakby tych nowych rozwiązań. I tutaj wracałbym do tego przykładu Jaworzna, czyli takich zmian systemowych, które jakby starają się nie tyle dyskutować z kierowcami i mówić im, że samochód jest niepotrzebny, że coś będziemy zakazywać, że ograniczamy waszą wolność, ale w imię bezpieczeństwa. Tylko jakby poszukanie takich rozwiązań, które będą mogły jakby dawać pewną synergię między tym bezpieczeństwem a wolnością poruszania się samochodem. I to jest, jak sądzę, jakiś taki wątek, który jest chyba niedoceniany w polskich dyskusjach na ten temat, że jest ileś rozwiązań, które będą zwiększały nasze bezpieczeństwo, które jednocześnie w dłuższej perspektywie dadzą również korzyści samym kierowcom samochodów. Na przykład, jeżeli udałoby nam się zmniejszyć ilość samochodów wjeżdżających w pewne arterie o kilkanaście procent, to jakby ze względu na pewne specyficzne mechanizmy korkowania się dróg, okaże się, że prędkość przemieszczania się wszystkich tych użytkowników, którzy nadal będą korzystali z samochodu w tym miejscu, wzrośnie jeszcze bardziej nawet niż to by wynikało z samego tego kilkunastoprocentowego zmniejszenia się ruchu w danym miejscu.
No tak, ale ja przepraszam, bo ja mam wrażenie, że tutaj troszeczkę idziemy jakby właśnie w kierunku dyskusji, która nie prowadzi nas do rozwiązania, bo jest mnóstwo jakby tego typu teorii, które można wygłosić, które sprawdziły się gdzieś na świecie, tak? Że wiadomo, że jeżeli zmniejszy się o 15%, to będzie generalnie lepsza przepustowość. Jak się zwiększy rotacje miejsc parkingowych, to tym, którzy będą chcieli zaparkować, będzie łatwiej zaparkować, prawda? Jest, jeżeli wyegzekwuje się, żeby wszyscy jeździli 50 na godzinę, to nagle okaże się, że na przykład łatwiej włączyć się do ruchu i dzięki temu generalnie szybciej samochody włączają się do ruchu, więc jest lepsza płynność ruchu. To wszystko może się okazać, jasne. Tylko że to w ogóle nie jest odpowiedź na pytanie, to jest pytanie jakby, co można by zrobić, ale nie pytanie jest, jak to wprowadzić, jakby, i tu jest ta istota, bo myślę, że jakby katalog rozwiązań jest dosyć szeroko opisany. Natomiast zagadnienie brzmi, jak sprawić, żeby ten cały system, tak, w którym są ci wszyscy uczestnicy ruchu, ale do którego też należą ci, którzy egzekwują przepisy ruchu, ci, którzy projektują drogi, ci, którzy zarządzają drogami i tak dalej, jak sprawić, żeby ten cały system zechciał zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i zachowania, żeby tak się stało, jak tutaj mówimy. I to pytanie, jakby od czego zacząć, innymi słowy, tak? Gdzieś trzeba zacząć. Ktoś musi coś zrobić, żeby zaczynało stawać się inaczej. Dotychczasowa, mam wrażenie, dotychczas najczęściej stosowaną metodą, stosowaną na przykład masowo przez policję, ale nie tylko, jest apelowanie o rozsądek i umiar do kierowców. No znacie to. Jakby słyszeli, każdy z was to słyszał w radiu, czy w telewizji, czy czytał gdzieś, tak? Że noga z gazu, pamiętajcie, spiesz się powoli, najważniejsze, żeby dojechać i tak dalej. No tylko wydaje się, że jest to nieskuteczna metoda. No więc cóż innego? Ktoś powie, już widzę te komentarze, co ludzie piszą, bo to trzeba egzekwować przepisy. Jak będą egzekwowane przepisy, to wszyscy będą jeździli przepisowo.
Tak, no ale zawsze się podaje ten przykład Polaka, który przejeżdża przez granicę do Niemiec i nagle jedzie poprawnie.
Bo wie, że jest egzekucja.
Tak.
Pewnie to jest jeden z czynników. No dobra, ale mamy taki, a nie inny system egzekucji przepisów, który funkcjonuje w tym swoim przyzwyczajeniu, jak to się robi, więc nie ma raczej chyba też za bardzo przestrzeni, żeby, znaczy nie ma tej magicznej gałki, którą trzeba przekręcić i od jutra jakby wszyscy będą funkcjonowali inaczej. Więc no, tutaj jest jakby pytanie, jak jako społeczeństwo mamy się uporać z tym problemem, tak? Od czego zacząć? Co zacząć robić inaczej niż dotychczas, żeby to zaczęło się zmieniać? No, wydaje mi się, że apelując nie wskuramy wiele.
Zgadzam się. I jakby wydaje mi się, że te rozwiązania pojawiły się między wierszami w pierwszej godzinie naszej audycji. Te dwie rzeczy, które musimy zrobić, już padły. Pierwsza rzecz, zdenaturalizować samo zjawisko. Czyli jakby zdać sobie sprawę i pomóc zdać sprawę otoczeniu i jakby politykom i samym użytkownikom samochodów, że to nie jest tak, że to się dzieje, że to jakby przychodzi znikąd. To wynika z określonych decyzji poszczególnych osób i jakby tutaj widziałbym pierwszy element jakiegoś podejmowania pewnych rozwiązań. Drugi element, moim zdaniem, który należałoby podkreślić, to że tutaj każdy z nas może wprowadzić w gruncie rzeczy drobne zmiany, które kumulują się jako pewien rezultat tych działań. Bo często mamy taki sposób myślenia odpowiedzialności na zasadzie zero-jedynkowej, że albo kierowca rozjechał, albo pieszy wtargnął na przejście, albo tam, nie wiem, rowerzysta przejeżdżał po przejściu, albo ktoś skręcał na zielonej strzałce. Tak jakby odpowiedzialność za konkretny wypadek czy konkretną sytuację dawała się przypisać i była ograniczona do jednej konkretnej osoby. A tak jak mówisz, Michale, to są sprawy systemowe, więc tym sposobem jakby wiele czynników, wiele decyzji z pozoru niezwiązanych czy z pozoru drobnych składa się później na pewną całość ruchu drogowego, z którym mamy do czynienia. I tym sposobem jakby byłbym zwolennikiem raczej ewolucyjnych w wielu wymiarach zmian, a nie rewolucyjnych, czyli jakby nie chodzi o to, żeby nie wiem, mówiąc tutaj strachami kierowców, zakazywać samochodów, likwidować drogi, orać autostrady czy inne tego typu rzeczy, tylko raczej zdawać sobie sprawę, że to, że ja będę jechał 50 na godzinę, to ma znaczenie. Nie tylko dlatego, że ja w ten sposób nie spowoduję wypadku. To ma znaczenie też z tego powodu, że ja tworzę to, co Michale mówiłeś, czyli jakby pewien przykład swoim sposobem jazdy dla innych kierowców. Czyli że można jechać 50 i jakby świat się nie zawala. Że ja jakby w ten sposób pokazuję światu, że taka możliwość istnieje. Ja wybieram takie drogi, taki sposób poruszania, który będzie temu sprzyjał. Ja jako jakiś inżynier ruchu tutaj zgodzę się na węższy pas, czy nie będę protestował przeciwko zmianom w budżecie obywatelskim, które mają daną ulicę chociaż trochę zmienić w kierunku bardziej bezpiecznym. Czy te rzeczy, o których też było w tym wywiadzie w magazynie Kontakt, tak? Czyli tunelowanie.
No dobrze, ale przepraszam, bo muszę się tutaj wtrącić. Mam wrażenie, że udzielasz mi bardziej zniuansowanej odpowiedzi, która brzmi apelować do świadomości ludzi i apelować do nich, żeby trochę zmienili swoje postępowanie.
Nie.
I tym samym, no jakby mówisz mi, że musimy zdenaturalizować, tak? Ale jakby, co to znaczy w praktyce zdenaturalizować? Że mamy zacząć inaczej myśleć o czymś. Czym to się różni od tego, jak policjanci w radiu przed akcją znicz apelują do tego, żebyśmy pamiętali, że najważniejsze jest, żeby dojechać i w związku z tym noga z gazu. No jest to ciągle apelowanie jakby do sposobu przedstawiania sobie rzeczywistości przez poszczególnych użytkowników. Nie widzę tutaj jakiegoś bodźca, który miałby, znaczy nie widzę przesłanek, które wskazywałyby, że to będzie skuteczne. Musimy chyba puścić piosenkę, panowie, przepraszam, bo tak jesteśmy w środku trochę dyskusji, ale jeżeli chcemy naszych słuchaczy jeszcze dać im tę przyjemność posłuchania jakiegoś kawałka, to chyba teraz, a może też właśnie dobrze będzie tutaj na chwileczkę sobie zrobić tak zwany pit stop.
Dobrze, to ja bym proponował, co tak wyje łony i ja wyjaśnię, jak to ta piosenka z pozoru niezwiązana z tematem się z tym tematem łączy i może to będzie też odpowiedź na Michała pytanie.
No to prosimy.
Piosenka.
Nowa dekada.
Witamy po przerwie. Przed przerwą Michał zadał pytanie o różnicę pomiędzy tym, co ja proponuję, a tym, co do tej pory, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia, czyli różnicę między apelowaniem a tym postrzeganiem drobnych zmian jako istotnych. To, co byłoby tą różnicą, jak sądzę, to jest to, że policjant, który apeluje do kierowców, nie widzi swojej odpowiedzialności za sytuację. Czyli jakby uważa, że to kierowcy powodują wypadki, więc im mamy powiedzieć, że oni mają zdjąć nogę z gazu i wtedy sytuacja się rozwiąże. I odwrotnie. W momencie, kiedy rozmawiamy o policjantach, no to mówimy, że policjanci mają egzekwować, to wtedy kierowcy przestaną się w określony sposób zachowywać. Natomiast te dwie sfery i generalnie rzeczywistość społeczno-polityczna jest na tyle skomplikowana, że te dwie rzeczy się na siebie wzajem nakładają i napędzają. I w momencie, kiedy ja zdejmuję nogę z gazu, to w ten sposób wysyłam pewien sygnał do innych kierowców. W momencie, kiedy policjant egzekwuje przepis, to też jakby ma to oddziaływanie na poszczególne osoby. I to, co już, o czym mówiłem już w czasie wcześniejszych audycji, czyli ta potrzeba ciągłego wędrowania od konkretu, od konkretnego wypadku, od konkretnego problemu, który dostrzegamy, do pewnych teoretycznych, systemowych analiz, które pozwalają jakby zrozumieć, jak to wszystko na intelektualnym poziomie działa. Natomiast ja mam poczucie, że te dwie dyskusje niestety w kontekście wypadków bardzo często funkcjonują oddzielnie, tak? Czyli że właśnie apele sobie, a odpowiedzialność policji za egzekwowanie przepisów, które mogłyby jakby nadać pewne dodatkowe ciało tym apelom sobie, że jakby nie ma dostrzegania tego przejścia, tak? Że te konkretne decyzje, konkretne sytuacje mają wpływ na sposób funkcjonowania całego systemu i odwrotnie. Decyzje polityków, inżynierów ruchu, komendantów policji mają wpływ na to, jak ludzie się będą zachowywali. Tak bym próbował odpowiedzieć na to, to pytanie. I czy to jakoś się satysfakcjonuje i czy, jeżeli tak, to czy mogę przejść do piosenki i wyjaśnienia, skąd ona nam się pojawiła w dyskusji o samochodach?
Mnie to zupełnie nie satysfakcjonuje, ponieważ mam wrażenie, że mam tutaj do czynienia z jakimś wyjaśnieniem, jak powinno być, żeby było lepiej, a nie konkretną odpowiedzią, jak można spróbować rozbić ten klincz społeczny, w którym się znaleźliśmy w zakresie ruchu drogowego.
No tak, ale to
ciągle odpowiedź brzmi po prostu inaczej myśleć o tym problemie, ale ja nie wiem, jak się sprawia, żeby społeczeństwo zaczynało inaczej myśleć,
bo jesteśmy filozofami, tutaj niestety trafiamy na mur. No. Nie jesteśmy inżynierami instytucji publicznych, takich jak policja, nie jesteśmy specami od zarządzania społeczeństwem czy masami. Chyba to jest ta praktyka już jest czymś obcym dla nas i musimy pokornie tutaj się zatrzymać.
Nie zgadzam się z wami, tylko w jednym zdaniu się nie zgodzę i wykorzystam swoją pozycję jako prowadzącego dzisiaj, żeby przejść do następnego wątku. Więc jednym zdaniem się nie zgadzając, myślenie wpływa na działanie, działanie wpływa na myślenie. I jakby to nie jest tak, że te dwie sfery jakoś działają oddzielnie. I stąd ta piosenka o pociągu i trzeciej klasie, która wyje ostatkiem sił. To, jak bardzo popularny jest w Polsce samochód jako środek transportu, nie ma tylko i wyłącznie związku z wolnością, z reklamami samochodów, z oddaniem pola przez państwo, jeżeli chodzi o organizowanie tej sfery i egzekwowanie przepisów. Ma też, moim przynajmniej zdaniem, ogromny związek z problemem, który się określa często mianem wykluczenia transportowego. Czyli jakby ograniczenie ilości kolei, które miało miejsce w latach 90. i na początku 2000 szczególnie. Upadek PKS-ów.
PKS-y też jakby.
Tak, to jako drugie chciałem właśnie wymienić. Tak? Upadek PKS-ów i jakby generalnie osłabienie się transportu publicznego w Polsce, które z pozoru jest, mogłoby się wydawać niezwiązane, no bo przecież to jakby co innego i zazwyczaj się raczej tę zależność przyczynowo-skutkową formułuje odwrotnie, tak? Czyli że transport publiczny upadł dlatego, że ludzie sobie kupili samochody i ludzie są zadowoleni, że sobie kupili samochody i w związku z tym przestali jeździć koleją i PKS-ami. Natomiast ja bym chciał podkreślić też drugi człon tej relacji przyczynowo-skutkowej, czyli to, że przestał dojeżdżać pociąg, albo ten pociąg dojeżdżał nie o tej porze, o której była potrzeba dojechania do pracy, że przestał przyjeżdżać autobus, okazywało się, że wiele osób było postawionych w takiej sytuacji, że w zasadzie nie mieli innego wyboru niż właśnie wyposażyć się w samochód nawet najtańszy, nawet ze szrotu, nawet ledwie jeżdżący, ponieważ stracili możliwość innego sposobu dojazdu do pracy i jakby innej możliwości realizowania swoich potrzeb transportowych. I niestety kończy nam się czas.
Tak, to w ogóle ja obrony, nie przeznaczyliśmy oczywiście czasu na obronę samochodu za dużo.
Tak, no ale tutaj można byłoby to rozwinąć, tak, że dla wielu osób ten samochód rzeczywiście jest ową wolnością, dlatego że tylko, że tutaj nie można odrzucić odpowiedzialności z państwa, dlatego że państwo zabrało te inne możliwości, które mogły tę potrzebę transportową realizować. Czy jakby te inne możliwości zniknęły i tym sposobem ten samochód stał się w pewnym sensie bezalternatywnym wyborem dla wielu grup, wielu osób, które zostały odcięte od transportu publicznego. Niestety nie starczy nam czasu, żeby ten model...
No dobrze, właśnie, bo musimy, proszę Państwa, no, chyba nie zamknęliśmy tego tematu. On chyba jest też dużo szerszy niż mogłoby się wydawać i mamy nadzieję, że przynajmniej udało nam się tutaj kilka tych perspektyw patrzenia na ten problem naświetlić. Niestety nie rozwiązaliśmy go też, ale być może Marcin ma tutaj rację, że no, nie jest łatwo ten problem rozwiązać, szczególnie z perspektywy takiej jednej dyskusji. Natomiast mamy nadzieję, że mimo to otworzyły się Państwa różne nowe perspektywy patrzenia na to zagadnienie i to już potraktujemy jako nasz sukces. A ponadto, proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj już, skoro mam głos, to powiedzieć i to, że to była nasza 10. audycja, 10. nowa dekada, więc jest to też taki mały jubileusz dla nas i cieszymy się, że są Państwo z nami i mamy nadzieję, że będą Państwo nadal z nami w przyszłości, ponieważ planujemy kolejne audycje na bardzo różne tematy, ponieważ no, nie boimy się różnych tematów i zawsze staramy się te tematy możliwie z wielu perspektyw naświetlić i omówić. I to chyba tyle. Żegnamy się z Państwem serdecznie. Zapraszamy jak zwykle za 4 tygodnie w sobotę o godzinie 15. Kłaniają się Państwu ja, Michał Dobrzański oraz Marcin Koziej.
Dziękuję, do widzenia.
I Piotr Rosu.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Nowa dekada.
The last 10 wishes you good luck and Godspeed.